Podcast motoryzacyjny Overdrive. Zapraszają
Maciej Pertyn-Pertyński
i Bartosz Ławski. No, dzień dobry.
Dzień dobry.
No, nie wiem, jak to po chińsku jest.
Ja też nie wiem.
No, ale dzisiaj za Towarzystwo Przyjaciół Chińskich Ręczników robimy.
Dlaczego ręczników?
No, bo było kiedyś takie.
Ale nie, to o tym nie słyszałem, ale ja jestem w Stowarzyszeniu Fanów Chinezium.
A, to nie wiem, co to jest z kolei.
To jest materiał, z którego się robi najgorszą tandetę.
Tak zwanego...
Gównolitu, tak.
Tak, dobrze. Nie, ale samochód, o którym będziemy rozmawiać...
A będziemy rozmawiać o samochodzie?
Konkretnym. Nie jest z tego zrobiony.
Ty, czy my mówimy o tym samym?
My mówimy...
O chińskiej motoryzacji?
My mówimy, tak, o samochodzie pod tytułem Beijing... Numer 5.
Saik, proszę
bike.
Pana.
Baik? Baik, tak.
Tak, Saik jest od MG.
Tak, natomiast Baik.
Masz rację, nie, no więc dobra, już bardziej na serio. Zdecydowanie Bartek ma rację. Z całą pewnością nie mówimy o produkcie, który jest zrobiony z chinezium. Absolutnie nie.
Aczkolwiek tak, no marka Beijing to jest marka, powiedzmy sobie, nawet z dosyć długą historią, bo to jest marka, która robiła samochody wojskowe, czyli chińskie wersje UAZ-ów i chińskie wersje tam ZIL-ów, gazów, tych ciężarówek wojskowych. To jest oczywiście ogromny państwowy koncern, jak wszystko chińskie. Natomiast no, oni weszli do Polski niedawno, bo myśmy te samochody pierwszy raz widzieli w grudniu.
Tak.
Na statycznej takiej prezentacji. No to oczywiście zawsze potem trochę się zejdzie, zanim one tam zostaną zarejestrowane i tak dalej. No ale już takim średnim modelem, bo oni weszli, pokazali trzy. Beijing.
Wszystkie trzy SUV-y.
Crossovery,
nie, dobrze, niech będzie, że SUV-y.
357.
Tak.
Tak. I my mamy teraz ten środkowy, czyli 5.
Mhm.
I
żeby było wszystko jasne, to jest auto wielkości Toyota RAV4,
no
Forda Kuga.
Tak.
Czyli duży, kompaktowy SUV.
Duży kompakt. Duży kompakt, rzeczywiście.
Czyli bliżej mu do Skody Kodiaq niż do Volkswagena Tiguana.
No, Karoka,
tak pomiędzy. Tak, pomiędzy.
No, tak, tak, tak. Natomiast powiem tak, od momentu, kiedy myśmy go zobaczyli, no to ten samochód rzeczywiście robił dobre wrażenie, ponieważ to jest po prostu ładne, nowocześnie zaprojektowane
auto.
Nawet
powiedziałbym, że bardzo nowocześnie, to świetnie wygląda. Jest oferowany w pięknych kolorach, na pięknych felgach i w dodatku z bardzo ciekawym, bardzo pięknie wykończonym wnętrzem. Ani śladu chinezium.
No to znaczy tak, rzeczywiście jest bardzo nowoczesny, ponieważ, a jeszcze ten egzemplarz to jest takim...
Który ten? Każdy egzemplarz, bo to występuje tylko w jednej wersji w Polsce.
Tak, ale jest w takim kolorze, jak te high visibility jackets, jak te kamizelki odblaskowe.
No tak jak się kiedyś w latach 70. Się zaczęły narty w takich kolorach,
tak,
a potem kombinezony.
I jest taki, wiesz, rzeczywiście się rzuca w oczy, świateł nie trzeba włączać, bo i tak go będzie widać.
No i
z czarnym dachem.
No i dobrze, mój nie był taki jaskrawy, ale też był bardzo ładny. Ale wiesz co, najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że ten samochód robi świetne wrażenie w tym sensie, że i bardzo dobrze wygląda, i naprawdę jest bardzo starannie wykończony w środku.
No i teraz tak, poza tym tak, no te chowane klamki modne.
No dobrze, to są wkurzające,
to są...
nie tylko w chińskim samochodzie.
Ale no to jest modne,
to
tak,
jest taka
no
moda teraz.
To jest taka moda, rzeczywiście ładnie zaprojektowane LED-owe
wiadomo, że
światła.
Z punktu widzenia każdego człowieka, który chociaż raz w życiu widział auto po mocnym dzwonie i widział, jak próbuje ktoś otworzyć drzwi, to takie klamki są absolutnie nie do przyjęcia, nie do pojęcia.
Mowy nawet nie ma.
Ale... Więc Euro NCAP, czyli ta instytucja, która bada bezpieczeństwo uderzeniowe,
już
się do tego przyczepiła, to jest oczywiste.
I po kolei wszyscy, zdaje się, będą z tego wychodzić.
No ale tak samo się może czepiać, nie wiem, BMW, Mercedesów,
tak,
i innych
tym
takich.
Tym bardziej, że są klamki właśnie takie, jak są w tym Beijingu, czy w DS-ach, czy coś, które tak po prostu pod kątem się odstają, natomiast na przykład w Mercedesie wysuwają się i jest za co pociągnąć.
No.
Więc to jest trochę takie lepsze rozwiązanie, ale to jest moda. Tak? Tak samo jak te światła właśnie takie, wiesz, wykorzystywanie tej technologii LED-owej do robienia światełek w takich dziwnych kształtach. No to jest też po prostu moda.
No ale słuchaj, LED-owe światełka w dziwnych kształtach to inaczej. Technologia LED umożliwiła designerom szaleństwo na punkcie kształtowania świateł, ale w żaden sposób to nie wpływa negatywnie na ich funkcjonalność, funkcję świecenia.
Tym bardziej, że tutaj na przykład nie ma jakichś tam matrycowych, wiesz...
No akurat tutaj nie ma,
tak, ale... I teraz tak.
No ale wsiadasz do środka, porządny, duży, wygodny fotel.
Jesteś zaskoczony.
No jakość, szok absolutny.
Przede wszystkim jakość materiałów.
Właśnie.
No to powiedzmy
mówię, ani
sobie,
śladu
że
chinezjum, to jest naprawdę bardzo wysokiej
Ford
klasy.
Czy Hyundai mogłyby się schować, bo tam twarde plastiki są absolutnie wszędzie.
Z całą pewnością jest przebita Toyota na przykład grubo.
A tu muszę powiedzieć tak, fotel jest bardzo dobry i ewidentnie krojony pod Europejczyka, bo...
Tak, to ma siedzisko porządnej długości. Oparcie jest wysokie, szerokie i wysokie.
Tak, dobrze wyprofilowane.
Tak, to jest wygodny
pod
samochód.
Pod Europejczyka krojone, co w azjatyckich autach zdarza się rzadko.
No, przynajmniej na początku, jak Koreańczycy, a nawet jeszcze Japończycy wkraczali do Europy, to przecież były jazdy straszne, bo oni kompletnie nie rozumieli europejskiego pojmowania ergonomii anatomicznej.
Jest, no więc właśnie.
A tu w chińskim samochodzie, to jest pierwszy chiński samochód na europejskim rynku, u nas przynajmniej, wsiadasz i nie masz żadnych zarzutów.
Nie.
Kierownica ma optymalną regulację, fotel ma optymalną regulację.
Bardzo dobra pozycja jest za kierownicą.
Świetna pozycja za kierownicą. Kierownica jest miła w dotyku, obciągnięta bardzo miłym materiałem skóropodobnym.
Mięciutka skórka, ładna na fotelach.
Nie wiem, czy to jest skórka, ale...
No ale taka, no nieważne. I teraz.
Ale nie cerata, z całą pewnością.
A tył to
jest szok już zupełnie.
Tył jest szok, ponieważ miejsca jest mnóstwo.
Tak.
Rzeczywiście dwa zewnętrzne miejsca też są takie dobrze wyprofilowane ze zintegrowanymi
zagłówkami. No ale
zagłówkami.
Poczekaj, powiedziałeś miejsca jest mnóstwo i porzuciłeś temat. To wygląda jakbyś wsiadł do Superba, który jest podniesiony.
Prawie.
To jest właśnie jak w Kodiaku.
No, prawie,
jest makabryczna ilość przestrzeni.
I na dodatek
jest płaska podłoga niska.
Płaska podłoga. I tu
tam wsadzisz,
w ogóle...
tam wsadzisz faceta, który ma 2,5 m wzrostu i on też nie będzie miał problemu.
I tutaj rzeczywiście przyznaję opad szczęki.
Tak. Tym bardziej, że sama w sobie kanapa jest bardzo wygodna.
Tak. Duży szklany dach, na szczęście z przednia połowa
no tak,
otwierana,
obsesyjka.
Więc to się nie... tak. Rzeczywiście bardzo dobre materiały i teraz tak.
Bagażnik jest za mały.
No bagażnik jest wysoki próg załadunkowy, tam jest pełnowymiarowe koło zapasowe.
Ale właśnie jest pełnowymiarowe koło zapasowe
a
pod
nad
podłogą.
Nim jest jeszcze wielki taki ten ta wytłoczka,
szuflada taka wytłoczka
styropianowa,
prawie
narzędzia. Pusta, bo tam jest tylko co tam jest podnośnik, gaśnica, tak.
No klucz do kół. W każdym razie tam się jeszcze dużo rzeczy zmieści.
Tak, ale sam bagażnik jako taki jest bardzo płaski.
Jest bardzo płaski, jest niewielki, ale właśnie to, co jest pod jego podłogą, nagle uświadamia nam, że chwila, wozimy ze sobą mnóstwo rzeczy, które zajmują zwykle miejsce dowolnego bagażnika, po prostu są wrzucone przez
nas.
A
tam się da
a tutaj
ułożyć,
pod podłogą jesteś w stanie zmieścić
tej...
praktycznie pół szafy.
Tak, no i teraz, żeby się do tego koła zapasowego dostać, to tak, trzeba zdjąć
problem.
Tę podłogę, potem trzeba wyjąć tę wytłoczkę, która bardzo mocno siedzi i myśmy we dwóch lewo ją podnieśli.
Ona jest świetnie wpasowana, po prostu hasło wpasowanie, spasowanie w
I
tym
samochodzie. To dopiero odłożyć.
To jest ho-ho.
Tak, z jednym wyjątkiem, bo dźwignia zmiany biegów to jest taka nowoczesna, ta by-wire.
By-wire, tak.
Tak. I ona już taka obluzowana troszkę.
Ona nie jest obluzowana troszkę, ona tak ma od nowości we wszystkich egzemplarzach, ups, ale zauważyłem coś równie niepokojącego, identycznego, na przykład w Toyocie Highlander po liftingu. Co jest szokujące, w Toyocie się w ogóle nie zdarza coś takiego, prawda? Jak obluzowany element.
I teraz tak.
Ale nie, tutaj trzeba dokończyć, bo dźwignia wybierania, to się nazywa selektor przełożenia, o, niech będzie. Owszem, jak weźmiesz go do ręki, to on ma luz tak pół milimetra. Mm-hmm. Ale to nie jest luz, który się przekłada na postukiwanie, na to, żeby on latał.
Nie, tyle tylko, że po prostu czujesz.
Wyczuwasz, tak.
Czujesz.
Czyli dokładnie to samo, co właśnie w Highlanderze. Owszem, powoduje, że człowiek przyzwyczajony do pewnych rzeczy albo nastawiony na pewne rzeczy mówi ups. Ale to nie oznacza, że nie wpływa w żaden sposób
na obsługę, tym bardziej, że rzeczywiście to jest ta środkowa konsola, taka tak zwana pływająca, tam pod spodem jest jeszcze
olbrzymi schowek.
Jest i duży schowek, jest i taka
półka.
Taka półka wyłożona zresztą taką antypoślizgową gumą, więc tam jakieś jest USB, jest bezprzewodowa ładowarka. Nie,
i ona działa.
I ona działa i to wszystko jest naprawdę zrobione wyjątkowo przyzwoicie i rzeczywiście ten projekt całego wnętrza, tego kpitu z przodu, tego wszystkiego jest bardzo nowoczesny.
No czasami zbyt nowoczesny, biorąc pod uwagę, że na kierownicy mamy pokrętła równie kretyńskie jak Tesla.
Tak, czyli i się kręci i na boki.
Tak, ale... i to jest zupełnie nieergonomiczne, nieintuicyjne.
Ale teraz tak.
Najgorsze nadciąga.
Tak, bo powiedzmy sobie, że znaleźliśmy plusy, ale niech te plusy nie przesłonią nam minusów.
Znaczy, że mniej obywatela wróciło do kraju?
Mniej obywatela może wrócić do kraju, jeżeli obywatel na przykład zajmie się czymkolwiek, co wymaga sterowania, obsługi i tak dalej.
No na przykład jemu nie powiesz, hej ty, Beijing, mi jest zimno i on nie zmieni temperatury.
Nie, bo on nie gada.
Bo on nie gada, w związku z czym musisz zrobić co?
Wszystko, dokładnie wszystko jest sterowane przez centralny tablet. Tam nie ma ani jednego przycisku.
No, mów dalej.
I muszę powiedzieć, że to doprowadza do rozpaczy. Ponieważ nie tylko wszystko jest sterowane przez tablet, co też jest ostatnio przedmiotem negatywnego zainteresowania, na przykład właśnie EuroNCAP-u, czy ADAC-u, czy innych.
Czy nas,
to jeszcze to jest tak nieintuicyjna ta obsługa.
Tak, muszę się z tobą zgodzić. Jest to jeden z najgorszych przypadków tabletozy, ponieważ jest to tabletoza zrobiona przez kogoś, kto nigdy w życiu chyba nie miał nawet smartfonu w ręce.
Tak, ustawienie klimatyzacji to albo wywołujesz temperaturę przyciskiem, ale tam masz znowu taki wirtualny suwak tylko, bardzo słabo reagujący, a żeby wywołać pełne menu, to musisz wyłączyć, włączyć auto, coś tam, więc to nie jest wymyślone.
To jest, powiedzmy sobie wprost, bzdura.
Ja nawet nie wiem, czy tam są ogrzewane fotele, bo gdzieś tam w tym menu pewnie
są.
Ale to trzeba gdzieś tam w tym menu którymś znaleźć.
Tak.
To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, rzeczywiście jest całe mnóstwo ustawień tych włączania tych wszystkich systemów, których jest sporo, ale nie wszystkie. To też trzeba wywołać menu, potem podmenu. No trochę to jest śmieszne, bo nie ma polskiej wersji językowej, jest angielska i ewidentnie my friend skorzystał z tłumacza Google, bo śmiesznie to...
Nawet nie ze studenta, który to mi za 200 zł zrobi, tak?
Tak. No ale to już powiedzmy sobie, no wiadomo, o co chodzi mniej więcej. Czasami. Bo w jednej kwestii to ja się zacząłem zastanawiać, co to znaczy Seat Intelligent Welcome Guests.
Czepiasz się. A co w Audi znaczy pamiętaj o sejfie?
No do tak, tej pory. No, czy go zamknąłeś, tak? Nie, no ale chodzi o to, że to jest włączanie lub wyłączanie tego odsuwania siedzenia po tym.
Tak, co doprowadza do rozpaczy każdego normalnego człowieka, bo tak. nie można potem uruchomić silnika.
Ale to nie, tutaj akurat nie odjeżdża, tak ja w końcu zaryzykowałem, mówię, co chodzi, tak? No jak to mnie będzie widać, to inteligentne siedzenie. Więc bałem się, ale doszedłem do tego, o co chodzi.
Nie, generalnie masz rację i ja na to też zwracałem uwagę. To jest jeden z najgorszych przypadków tabletozy. Nie dlatego nawet, że wszystko trzeba robić przez tablet, tak jak to powiedziałeś, tylko dlatego, że to jest kompletnie zrobione przez kogoś, kto nie wie, jak to powinno działać. Mało. Chyba nigdy nie jeździł samochodem jako kierowca.
No tak, bo przewiduję, że ktoś, kto będzie się zajmował obsługą tego, ma sporo czasu na to klikanie i może się w to wpatrywać. No.
Ja myślę, że po prostu nikt o tym nie myślał, ten kto to komponował. Ale za to ten dotykowy tablet to jest tablet z Mercedesa. No, tak samo jak dźwigienki pod kierownicą.
Hydronki, no.
Nie. Przecież to jest firma, tak, która współpracuje z Mercedesem.
Ma dwa joint venture. Jedno z Hyundaiem, jedno z Mercedesem.
Produkuje co prawda mocno starsze, ale jednak modele Mercedesa na rynek chiński.
Tak.
A co za tym idzie, ma dostęp do takich właśnie elementów sterowania szybami, lusterkami, biegami.
Dźwignie pod kierownicą.
Tak, dźwignie pod kierownicą, takie jak 15-20 lat temu
tak
było.
Jak z tą taką dźwigienką do obsługi
tempomatu.
Tempomatu.
Na lewym kolanie.
Tak.
Nie, na lewym kolanie to kierunkowskaz. Kiedyś był Mercedes.
No, ale teraz jest ten.
Teraz jest tempomat.
Jeszcze niżej ta dźwigienka. No ja nie lubię w ogóle obsługi tempomatu przez dźwigienki, ale tu akurat... No,
działa.
Działa. Działa, przy czym radar potrafi pokazywać to, co jemu się wydaje, a nie to, co rzeczywiście jest na drodze, tam jak jest na tym wyświetlaczu, to te samochodziki nagle jakieś się pojawiają, których w ogóle nie ma. No generalnie rzecz biorąc ma pewne problemy z orientacją.
Wiesz, biorąc pod uwagę, że nowiuteńki Passat dopiero co wszedł na rynek, ma najnowszą generację tempomatu I całego systemu nadzoru jazdy i on regularnie na ulicy Puławskiej, kiedy się od Poleczki dojeżdża do, na północ się jedzie, dojeżdża się do wyścigów, on regularnie przez 500 metrów twierdzi, że jadę pod prąd.
A, no to tak.
Histerycznie reaguje na wszystko, co mu się wydaje, że jest.
Tak, natomiast tak, no na przykład w Beijingu nie ma nawigacji.
Nie ma, ale nie ma nawigacji w Polsce czy w Europie?
Nie wiem. Wiem, że w tym egzemplarzu nie,
nie
ma.
Nie, w żadnym egzemplarzu w Polsce nie ma.
Nie ma.
Pytanie, czy oni to... Przepraszam, znowu trafiłem w mikrofon, machając łapami.
Czy w Europie jest? Nie wiem. Nie wiem.
To drugie pytanie tego typu jest, czy w ogóle Beijing oferuje gdzieś poza Polską system rozpoznawania znaków drogowych, bo
nie
w tych
ma,
samochodach prasowych
nie ma.
Nie ma.
Nie ma, po prostu nie ma. Natomiast...
A jakimś cudem dostał homologację, gdzie przecież powinien drzeć się cały czas,
o
że za szybko jedziemy.
Prawda? A tutaj tego nie ma. Natomiast nie wiem, ty masz iPhone'a i udało ci się połączyć?
Tak, po kablu.
No właśnie.
Ale to niewiele zmieniło.
No właśnie.
Bo on nie ma ani Android Auto, ani
wywaliło,
Apple CarPlay.
Tak.
W związku z czym należy się połączyć Bluetoothem i cieszyć się, że jest łączność telefoniczna i całkiem nieźle muzykę można włączyć.
Znaczy, no to audio jest jakie
nie, ale całkiem dobrze to się obsługuje. Natomiast
a tak, tam
jakie
no gra,
jest audio?
No,
jest na przyzwoitym poziomie. No ale słuchaj, większym problemem większym. Użytkowo masz rację. Audio jest za słabe jak na tak wyglądający samochód, ale za to nie mamy na przykład poduszek kurtynowych i to jest
no
pewien problem. Nie mamy systemu start-stop
i nie mamy
rozpoznawania znaków, więc tu się pojawia bardzo poważne pytanie, jakim cudem ten
to
samochód dostał homologację
dostało
w Unii.
Natomiast powiem ci tak, ten brak kurtyn, no to w tej klasie i przy takich aspiracjach.
No nie no, pytanie, czy to jest uzasadnione w jakiś sposób, na przykład wyjątkową konstrukcją poduszek powietrznych bocznych. Bo wiem, że takie uzasadnienia bywają, się trafiają.
No, nie wiem, trzeba by było, nie wiem, czy to ktoś już rozbijał te Beijingi.
No w Europie chyba nie.
No właśnie.
On ma bardzo dobre wyniki w Chinese NKAP. Ale to nie do końca jest miarodajne, chociaż powinno być, bo na przykład australijski NKAP również go rozbijał i tam też miał bardzo wysokie notowania.
No
a australijski
jeżeli,
ma tak, wszystkie no, ale koordynaty
dobra,
tak jak
no, nie ma kurtyn i teraz...
Ale prawdopodobnie tę homologację dostał na zasadzie małoseryjnej sprzedaży.
Tak, no bo to jest, no umówmy się, no to nie jest złe auto, ale przebojem rynkowym nie będzie.
No i teraz dochodzimy do pewnych rzeczy, które mogą wstrząsnąć rynkiem. Mianowicie on w pełnym wyposażeniu kosztuje 128 tysięcy.
Nie, chyba plus, nie, ta najlepsza
plus niewielkie
wersja,
pakiety.
Bo chyba
więcej. Nie. Oni od początku mówili, że tylko ta topowa wersja jest i można do tego dokupić. Widzisz? Tam jakiś lakier, coś tam jeszcze.
No tylko teraz tak, jak za te pieniądze, to jest to kawał fury absolutnie bezkonkurencyjny.
No, z bardzo komfortowym zawieszeniem, ale...
No właśnie, niech plusy nie przesłonią nam minusów.
No właśnie.
To zawieszenie, czy ono jest komfortowe, czy po prostu bujające, tak jak ja to odczuwam.
To jest pytanie do dziennikarza motoryzacyjnego, doświadczonego. Ja bym to określił tak. Jest komfortowe, ale...
To znaczy inaczej. Jeśli chodzi o napęd i zawieszenie... cały układ jezdny, to powiedzmy sobie tak, 15 lat temu
byłbyś
to
zachwycony.
Się nie czepiał.
Byłbyś zachwycony.
Ale mamy rok 2024, mamy samochód, który wygląda kosmicznie.
Tak.
Jest bardzo dobrze wykonany, z bardzo dobrej jakości materiałów.
Tak.
No i powiedzmy tak, silnik, skrzynia i zawieszenie.
Dobra. Zawieszenie jest zbyt bujliwe jak na dzisiejsze nasze wymagania, ale znowu wtrącę coś, co może wstrząsnąć. Mianowicie tenże zupełnie nowy Passat, jeżeli ma zupełnie nową odmianę układu jezdnego pod tytułem DCC Pro, czyli z adaptacyjnymi amortyzatorami, jakimś tam dodatkiem, to on hałasuje zawieszeniem. A to samo zawieszenie w ID7, czyli w tej chwili najważniejszym chyba
modelu
Volkswagena,
no.
Powoduje, że tylne zawieszenie się zachowuje jak konwencjonalne amortyzatory, które się kończą, czyli nie tłumią, ono się buja.
Znaczy,
to nie jest coś takiego.
Tak, tutaj zdaje się, jest po prostu belka.
Tak, oczywiście. A mamy do czynienia z samochodem, który jednak kosztuje 2 albo 3 razy mniej od tamtych.
No to jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz jest taka, że jeżeli nawet wysokoprofilowa opona przenosi.
Tak, zdecydowanie to jest kazus dokładnie taki sam, z jakim walczyły na przykład Hyundai i Kia.
No
jeszcze 15 lat temu
no
właśnie
to,
tak się o nich
no
mówiło.
No i to właśnie jest...
Potem sobie kupili inżynierów od
no i
zawieszeń.
I tutaj mogliby od swoich koreańskich wspólników jeszcze się sporo nauczyć Chińczycy.
Myślę, że bardzo szybko się nauczą, tym bardziej, że ten samochód, o którym mówimy, Beijing 5, ma dwusprzęgłową skrzynię automatyczną, własną.
A to nie jest ta Hyundaiowa DCT?
Nie jest, sprawdziłem specjalnie, to nie jest Hyundaiowe DCT.
No to nawet ona zupełnie przyzwoicie jeździ.
Ona bardzo przyzwoicie
aczkolwiek.
Jeździ. No.
Aczkolwiek
i muszą być, no.
Tak. Plusy nie przesłaniają nam minusów.
Nie.
Nie. Zaletą jej jest to, że chyba nie widziała WLTP.
Ja myślę, że jej twórcy nic nie słyszeli o czymś takim.
Tak.
I dobrze.
Rzeczywiście nie opanowali jeszcze wycinania momentu przy ruszaniu, bo on wyrywa bardzo gwałtownie.
No, oprogramowanie silnika tutaj bardziej kłania. Tak. Ale za to ten silnik reaguje na gaz.
Silnik reaguje na gaz bardzo ładnie, to jest 1,5 litra turbo, 177 koni.
Tak, i to czuć. Ma 305 Nm, to jedzie.
I to jedzie. To to jedzie, to ma tryby jazdy, ma nawet tryb eko, ale nie ma, ma tryb eko, nie
odmawiam,
ma start-stopa.
Odmawiam odpowiedzi.
No w tym eko to jakby miał 77 koni, a wcale nie spala mniej. Ale jest tryb smart, który dosyć fajnie pomiędzy tym eko a komfort żongluje.
Tak.
I to jest tryb, którym ja jeżdżę. No ale, proszę pana...
Spalanie...
No, wypić lubi.
Tak. Lubiał wypić, jak mawiali kiedyś
bo...
w radiu.
Najniższe, jakie udało mi się uzyskać...
No porównajmy notatki.
Dobrze. Najniższe, jakie udało mi się uzyskać z przebiegu po mieście, w tym nieszczęsnym trybie eko się przemęczyłem, jadąc bardzo delikatnie, to było 7,5. Ale już w trybie smart i to nawet na dłuższych odcinkach pokonywanych z jakąś tam stałą prędkością, powiedzmy 90... Plus normalnie w mieście i to tak w sporym ruchu, no to około 10.
No dobrze, to mniej więcej się zgadzamy. Ja po włączeniu trybu eko wytrzymałem jakieś 3 minuty. Tryb sport był idiotyczny.
Nic nie daje.
Nic nie daje, w związku z czym przeszedłem w tryb smart, który rzeczywiście całkiem przyzwoicie dawał radę. Zejście poniżej 10 praktycznie jest niemożliwe w normalnym użytkowaniu.
No i teraz tak. Po pierwsze, no to, że nie ma tego start-stopa, tak, że nie ma...
Nie musisz go odłączać.
Nie musisz go odłączać, bo pewnie byś musiał szukać po tym tablecie, gdzie to jest.
Ale ma jedną zaletę ta kwestia, mianowicie w tym samochodzie, jeżeli jakieś systemy cię wkurzają, to jasne, musisz spędzić 15 minut na przeszukiwaniu tego cholernego tabletu, ale jak raz wyłączysz, to one się...
Zapamiętuje.
Tak jest, nie musisz się tym przejmować.
Dobrze, natomiast no powiedzmy sobie tak, konkurencja robi oszczędniejsze auta.
No.
I ten Passat, do którego nawiązujesz, aczkolwiek to zupełnie jest samochód nieporównywalny.
Nie, tu mi chodziło tylko o systemy elektroniczne Passata.
No to powiedzmy sobie, że nie ma chyba w tej chwili takiej wersji silnikowej, która by 10 litrów spalała.
Jeździłem przez kilka dni ostatnio Cuprą Ateką, która jest bardzo starym konstrukcyjnie samochodem, elektronicznie również. Tą wersją optymalną, co obaj uznaliśmy za optymalną, 190 koni z dwulitrowego.
190 koni, no.
No to poniżej 8 litrów jestem w stanie zejść tym samochodem
bez żadnego problemu.
Przy czym no jest już teraz po liftingu ostatnim, to jest również samochód, który nie zna WLTP. Reaguje na gaz i silnik i skrzynia i jest przyjemnie. Ale mówię, 190 koni, ale z 2 litrów.
No więc dobrze, tylko że taką samą Ateką, ale w Seacie, jak to...
Tak.
Zwykłe 150, 1,5...
No to Cupra też ma w tej chwili ten 150-konny
1. 150 koni też z 7-biegową DSG.
I poniżej 7 jeździsz...
Ale no na spokojnie, 6 litrów.
No,
umówmy się, tak, tu też jest 1,5 litra turbo z 7-biegową dwusprzęgłówką, trochę mocniejsze, bo ma 177.
No dobrze, tylko jest jedna różnica dosyć zasadnicza, mianowicie Volkswagen swoje silniki, grupa Volkswagena, swoje silniki TSI, zarówno 1,4, 1,5, jak i 2,0. Rozwija...
No to już,
już jest ćwierć wieku.
Evo 2, tak?
To już jest ćwierć wieku w tej chwili. Rywale spod znaku koreańskiego swoje silniki 1.5, 1.6 rozwijają już ile? 15?
Też kilkanaście.
No.
No a to jest nierozwinięty silnik.
To jest pierwsze wejście.
Poprzedniego, przedpoprzedniego Tucsona sprzed właśnie lat 15. I teraz...
Ale też własny silnik, nie koreański.
Nie, no tak, ale no konstrukcyjnie oparty. To wiesz, Chińczycy lubią
oczywiście
różne rzeczy. I teraz generalnie powiem ci tak. Trochę jeszcze wody w Yangtze musi upłynąć, zanim małe rączki my friendów nauczą się robić.
Wiesz co, oni
rzeczy
potrafią te rzeczy robić, tylko że mają Co to było?
Wyłączył się chyba komputer, bo mu bateria się wzięła i skończyła. Trudno, przegramy
Bo oni mają szlaban na wykorzystywanie innych niż eksplicite im oddanych elementów. Czy to z Volkswagena, czy to z Hyundai Kia, czy to z Mercedesa. A co za tym idzie, opracowują swoje własne i ja ich będę bronić, bo jak na pierwsze wejście... Pierwszą generację.
No to jest
to nieźle. Zarówno zespół napędowy, jak i układ jezdny są naprawdę na dobrym poziomie.
Ale muszą to szybciutko zmienić,
Ale to... powtórzę, 128 tysięcy za samochód wielkości Toyoty RAV4 lub Forda Kuga.
Bardzo dobrze wykonany i dobrze wyposażony.
Tak.
Tu nie ma na co narzekać.
I w dodatku lepiej wygląda od rywalium.
Wygląda tak, bo ja go celowo postawiłem przy drugim chińskim przeboju, czyli przy MG. No i powiem ci, że to MG to przy nim
Bidą taką. A MG ma całkiem niezłą stylistykę, niemniej...
Tu jak bida taka, wiesz. Tak. Czyli generalnie powiem tak. No nie trzeba się bać tej chińskiej motoryzacji.
A oni nie mają się czego wstydzić. Aczkolwiek przysiąść fałdów muszą.
Muszą lekcje odrobić, ale popatrz, Japończycy odrabiali lekcje kilkadziesiąt lat.
Właśnie ja cały czas na to zwracam uwagę, że od 71 roku, kiedy Toyota zaczęła podbijać świat, próbować wyjść na zewnątrz Japonii, to ile upłynęło, w 90-tych latach dopiero zaczęło się coś takiego, że no dobra, brzydkie, powoli jeździ,
ale nie do zabicia.
Ale jest nie do zabicia. To najpierw było tak.
Koreańczycy...
30 lat trwało, zanim zaczęli być w czołówce.
Koreańczycy trochę mniej.
Koreańczycy potrzebowali 12 lat.
No, trochę więcej. W związku z tym, powiedzmy sobie tak, ja bym chciał zobaczyć, jakie oni, czy oni w ogóle wyciągną jakieś wnioski, jak do tego podejdą i tak zakładam, że ten model Beijinga, powiedzmy sobie, w przyszłym roku może jakieś zmiany dostanie, jak dostaną feedback z europejskiego rynku, że jednak to nie jest do końca.
Bo jak pokazuje przykład MG, oni się w feedback wsłuchują bardzo i reagują natychmiast.
I powiem ci tak, no, że jeżeli dopracują trochę to zawieszenie, jeżeli popracują nad pewnymi rzeczami, bo nie wiem, czy ty mu pod spód zaglądałeś.
No to wygląda niestety jak w latach 80.
No więc tak, no progi na te zgrzewy tam punktowe niezabezpieczone i tam po jednej,
ale 7 lat gwarancji dają.
Ale po jednej, drugiej zimie tam ruda się może wgryźć, więc to by trzeba było jednak jakoś zabezpieczyć albo inaczej troszeczkę stosować spawanie. No rzeczywiście absolutnym priorytetem powinno dla nich być popracowanie nad zużyciem paliwa.
Nad generalnie zespołem napędowym. Tak. Tylko wiesz, no fajnie by było, gdyby przeskoczyli ten etap, który dla producentów europejskich oznaczał, że dobrze, samochody zaczęły dużo mniej palić, ale przestały jechać.
To znaczy, wiesz, no w tej chwili to już się daje połączyć.
Teraz już tak.
Słuchaj, no przy... potędze, którą jest chiński przemysł, chińska gospodarka. Ja nie wierzę w
to... I informatyka.
Tak, ja nie wierzę w to, że ich nie stać na to, żeby zrobić rozwiązania porównywalne z koreańskimi czy japońskimi.
Oczywiście, tylko zauważ, że koreańskie samochody już od 15 lat nie są tanimi samochodami.
Wiesz co,
od kiedy się zrobiły europejskie, względem?
No, te samochody chińskie, to umówmy się, że te dumpingowe ceny, to jest tylko dlatego, że one są praktycznie
subsydiowane,
sprzedawane.
Subsydiowane,
oczywiście. Sprzedawane, wiesz, poniżej kosztów może czasami.
No nie sądzę, żeby aż tak, bo te małe chińskie rączki...
Zerową, tak, ale z zerową marżą, bo ich po prostu stać na to, żeby wejść na rynek i się na nim w jakikolwiek sposób usadzić. I oni się na tym rynku usadzą, bo
no,
za
wszystko
rok...
zależy od tego, jak będą podchodzić do europejskich procedur. Bo tam, gdzie ktoś się upiera przy procedurach, widzę rynek niemiecki, Nagle się okazuje, że w porcie stoi kilkadziesiąt tysięcy chińskich samochodów, no, których nikt nie dopuści do ruchu.
No więc właśnie o tym mówię. To oni muszą, i to błyskawicznie, w ciągu roku.
Tak.
Zrobić.
Tak.
Bo okej, okay, dobra, TMG to oni mówią, że oni już sprzedali 1000 samochodów. No to jest nic, prawda? Ale dla marki, która się pojawiła znikąd.
Tak, która de facto na rynku jest 4 miesiące.
Nie wiem, ile tych Beijingów się sprzedało, ale podejrzewam, że jeszcze nawet nie tyle. I teraz tak, oni te samochody sprzedadzą. To będzie dalej nisza. To nie będą tysiące, dziesiątki tysięcy. Ale generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że im chodzi o to, żeby teraz te pierwsze egzemplarze, które się pojawiły, zrobiły trochę takiego hype'u. Właśnie, że ludzie się będą oglądać, o jej, a co to jest? O, a to tylko tyle kosztuje.
No, przede
to...
wszystkim pojawia się marka, jedna, druga, trzecia, czwarta, w przestrzeni medialnej tak zwanej.
Czyli na przykład
ludzie
to,
się
że
przyzwyczajają,
nimi, tak, jeździmy,
tak, że taka chińska Warszawa.
O nich mówimy, tak, bo to jest samochód marki Pekin.
Tak, bo Beijing oznacza przecież Pekin.
Powiem ci tak. Za rok, dwa.
To będą bardzo poważni gracze.
Do tej rozmowy wrócić, tak, zobaczyć, czy te Beijingi będą rzeczywiście widoczne na ulicach. Przede wszystkim zobaczyć, czy oni posłuchają tego, co się do nich mówi.
Czy się zastosują do wymogów.
Tak. I.
No przecież wiadomo, że Unia sobie nie pozwoli na to, żeby ktoś jej grał na nosie.
No nie, no już. Tu pewnie będą jakieś, wiesz, jakiś protekcjonalizm celny pewnie będzie w końcu.
Wiesz co, niekoniecznie chodzi o samo protekcjonistyczne praktyki, tylko najzwyczajniej w świecie o równe szanse.
No i tu powiem ci tak. Ja tak, wiesz, no... Słuchaj, no my w ogóle mamy z Chinami w Europie problem. Bo z jednej strony my wiemy, że to jest kultura starsza od naszej, tak, że terakotowa armia, że Wielki Mur, że wynaleźli proch i tak dalej. No ale z drugiej to jest jednak komunistyczny reżim, który nie ma pojęcia...
To nie ma nic wspólnego z komunizmem już od bardzo, bardzo dawna.
No, z komunizmem
to jest
ma...
ustrój mafijny, ale oparty na gigantycznym szacunku dla pracy, wiedzy i kombinowania, ale kombinowania, które teraz zaczęło być rozumiane zupełnie inaczej.
No miejmy nadzieję, wiesz...
Bo ja cały czas będę wracał do tego, że cała ta nomenklatura, która za czasów komunistycznych jeszcze, prawdziwie komunistycznych, ustanowiła ustrój, w którym nikt poza nimi nie ma nic do powiedzenia, zaczęła wysyłać w ramach otwarcia się na świat, zaczęła wysyłać swoje najzdolniejsze dzieci, własne, nomenklaturowe, na najlepsze uczelnie na świecie. I teraz mamy dalej ten sam ustrój, ale ministrami i dyrektorami są ludzie po Harvardzie, po MIT i tak dalej.
I tu oni muszą mieć dysonans poznawczy, gdy widzą, co się dzieje, że te wszystkie koncerny jednak są państwowe. I wiesz, no,
no ale z drugiej strony pamiętaj o tym, że najwięcej samolotów marki Boeing sprzedaje się chińskim liniom lotniczym.
A nie, no to oczywiście. No.
Że bojowych samolotów marki Boeing tam nie ma, to tylko i wyłącznie dlatego, że jest embargo. Embargo jest na Bóg wie jaką elektronikę, ale iPhony są produkowane tam.
Wiesz co, tak, bo z jednej strony my właśnie mówimy o, jak ty mówisz, Chinezium,
tak,
o chińszczyźnie, która przez lata była takim synonimem taniej tandety, ale z drugiej właśnie jak na jakimś najnowocześniejszym sprzęcie, nie wiem, tutaj tej konsolecie, która wszystko potrafi, tak, i nadawać na żywo i miksować i tak dalej.
I przesyłać to, co mówimy od razu do Pekinu, jasne.
No więc gdybyśmy tam znaleźli napis Made in China, to wcale bym się nie zdziwił.
No z całą pewnością, tak jak na tej żarówce tutaj, która też przecież Wi-Fi swoje ma i przesyła nasze głosy.
Raportuje. Tak. Tak. Dobrze.
Nie, to będzie lepiej. Będzie im bardzo trudno. Minusy nam nie przesłaniają plusów. Ale
samą ceną się nie przebiją.
Samą ceną się nie przebiją.
I samym wyglądem.
Ale trzeba przyznać, że jak na pierwszą próbę, to jest cholernie dobry kawał auta.
Tak, bo to jeździ.
Tak.
Bo to jeździ i to jest samochód, do którego wsiadasz i wysiadasz bez wstydu, no pominąwszy te idiotyzmy typu właśnie ta tabletoza, tak.
Czy
te
klamki na zewnątrz.
No to klamki, no to mówię, to jest kwestia mody. Dobrze, słuchajcie, to jest tak, czy polecilibyśmy komuś, żeby sobie taki samochód kupił? Nie wiem.
Dokładnie tak do tego samego wniosku doszedłem.
Na razie chyba mówiłbym, jeszcze bym się wstrzymał.
Mówiłbym tyle ale różnych, żeby jednak wyszło na to, że ten ktoś ma sam zdecydować.
Tak, ponieważ być może te minusy, które my dostrzegamy poza plusami, nie dla wszystkich będą tak ważne.
Właśnie o to chodzi.
Bo to jest, umówmy się, no jeszcze za te pieniądze, to jest naprawdę kawał fury.
No więc ja specjalnie podałem przykład dwóch modeli Volkswagena, żeby powiedzieć o tym, że jeżeli Volkswagenowi się trafiają takie wtopy, to dlaczego my się mamy do tego akurat producenta aż tak przyczepiać?
Znaczy tak, tylko widzisz...
Volkswagen dawno już nie jest mainstreamową marką budżetową.
Ludzie muszą nabrać zaufania.
Oczywiście. Tak bardziej tutaj się okaże istotne, znaczące, to, że jednak jest 7 lat gwarancji, przy czym wczytałem się w warunki, to jest naprawdę pełna gwarancja, z wymianą towaru.
No dobra, ale wiesz, no na Ssangyonga Toresa masz 10, no.
No...
No więc no Koreańczycy znowu jednak przeskakują. No.
Ale koreański Ssangyong Torres już nie kosztuje 128 tysięcy.
No nie. Droższy...
Jest zdecydowanie droższy.
Zdaje się podchodzi.
Właśnie, a chciałem zauważyć, że pierwsza generacja Ssangyonga, która się pojawiła w Europie...
Nie, no to w ogóle był śmiech.
To był śmiech, to był koszmar.
Tak. Ale oni też wtedy opierali się na Mercedesie i to była jedna jedyna rzecz, mianowicie tam były układy napędowe mercedesowskie.
Tak.
Więc okej, dobra. To co, różnymi jeszcze tymi Chińczykami będziemy jeździć, zgodnie z zapowiedzią, że w tym roku będzie się ich pojawiać coraz więcej.
Tak jest.
Ja chcę jeszcze pojechać elektrycznym chińskim samochodem, czyli albo tym Wojachem, albo tym Hongqi.
No ja MG czwórką sobie pojeździłem.
No tak, tylko że tamte są, jak oni sami twierdzą, już premium, więc no chcę zobaczyć jak...
Nie wiem, czy to jest premium, wiesz, podstawowy elektryk wielkości C-B+.
To MG jest ten MG4 w Anglii się dobrze sprzedaje.
Ale słuchaj, bazowy model, bazowa specyfikacja po wliczeniu wszystkich, jak to się, zachęt,
no,
wychodzi poniżej 100 tysięcy złotych.
No to jest bardzo tanio. Beijing też ma.
A jeździ bardzo przyjemnie ten
samochód. Beijing też ma elektryki. Na razie go jeszcze nie wprowadzili. Może w tym roku, pod koniec roku wejdzie.
No może się okazać, że zobaczymy. Tu będzie problem polegający na tym, że oni mają dużo więcej doświadczenia w produkcji elektrycznych samochodów niż wszyscy europejscy producenci.
Razem wzięci. No dobrze, ale to już będzie temat na jakąś inną pogadankę, a dzisiaj dziękujemy już i tradycyjnie życzymy miłego weekendu.
I jeszcze raz pieniędzy.
Na chińskie samochody.
No.
Co kto lubi. Dobra, dzięki i do usłyszenia.
Podcast motoryzacyjny Overdrive.